Porozmawiajmy o tej koncepcji. Już usłyszałam od Ciebie, że wyciągnąłeś to, co najlepsze.
Tak, spojrzeliśmy na tę datę, która jest taka bardzo okrągła i symboliczna. No i ona nas skłoniła do tego, żeby stworzyć taką wystawę z ostatnich 50 lat. Tyle się wydarzyło, tyle się dzieje, świat się zmienia. No i on się zmienia teraz na naszych oczach, ale także w zasadzie przez całe to 50-lecie ostatnie uległ bardzo gwałtownym zmianom. No i ja postanowiłem poszukać tych zmian, tych sygnatur tego zmieniającego się życia w obrazach nieprofesjonalnych.
Powiedziałeś, że to jest 50 lat historii, 1975 rok i 2025. Jaka to jest historia? W jaką historię układa się ta wystawa?
Punktem wyjściowym była ta symetria tych jubileuszy tak naprawdę, ale radykalnej zmiany w podejściu do sztuki naiwnej, sztuki nieprofesjonalnej i także sztuki art brut. Tak więc to jest ten wyznacznik. To są zmiany też teoretyczne, jeśli chodzi o bardzo poważną sztukę, o koncepcję. Powstaje bardzo słynny tekst artysta jako antropolog. Tak więc no, jest to data nie tylko taka ładna, okrągła i symetryczna, ale też możemy odnaleźć tam pewne znaczenia. I co ważne, to był też Międzynarodowy Rok Kobiet. I na tej wystawie udało mi się umieścić takie prace, które jednoznacznie wiążą się z początkiem tego dyskursu wokół roli płci, roli kobiety, zmieniającego się modelu rodziny.
Chciałam nawiązać do tych filarów, o których mówiłeś, tej koncepcji. Jak zmieniło się to podejście do sztuki naiwnej w takim razie przez te lata?
Wiesz, przede wszystkim ona trafiła na salony. To nie chcę powiedzieć przez to, że w tych latach 70. ona już gdzieś tam na tych salonach nie brylowała, ale jednak to były dopiero początki. To były początki tworzenia dużych kolekcji, ale mimo wszystko status artystów nieprofesjonalnych, artystów naiwnych był radykalnie inny niż ten, z którym mamy do czynienia teraz. To wystarczy tylko powiedzieć o tym, że było to brane pod uwagę, ale nie do końca respektowane coś, co jest oczywistością, czyli na przykład przestrzeganie prawa autorskiego względem tych prac. Te prace z czasem nabierały wartości. Ja mam przyjemność obcować z archiwum właśnie Bolesława Nawrockiego, gdzie jest obfita korespondencja z twórcami właśnie z tamtego czasu. I widać w tej korespondencji to poczucie nabierania takiej autoidentyfikacji artystycznej. Także ci artyści też coraz bardziej czują się tymi artystami. Coraz bardziej dostrzegają wartość, nie tylko tę merytoryczną swoich prac, czy też artystyczną, ale także wartość materialną, bo to również rzecz, która teraz wydaje nam się nie do pomyślenia, ale wtedy jeszcze było bardzo często tak, że no, jeśli bierzemy coś do muzeum, to w zasadzie oddajcie nam to za darmo, prawda? No teraz to jest rzecz, która na pewno by nie przeszła, więc sam status artysty się zmienił. No i oczywiście rozumienie tej sztuki, próba klasyfikacji, ogrom prac badawczych, które od tamtego czasu powstało.
Czy tutaj na tej wystawie też mamy takie chodliwe nazwiska? Gdzie wiecie, że to są cenne perełki, które gdybyście wystawili na aukcję, to, że tak powiem, znalazłyby niejednego kupca?
Tak, tak. Możemy się pochwalić wieloma takimi nazwiskami. Między innymi mamy przedstawicieli właśnie Śląska, czyli chociażby Grupy Janowskiej, Pawła Wróbla, Erwina Sówki. Mamy także mocno cenioną w środowisku Marię Wnęk. Mamy również pojedyncze egzemplarze, takie, które nie są mocno reprezentowane w kolekcjach z uwagi na to, że albo spadkobiercy nie chcieli się rozstać z tymi obrazami, albo powstało ich bardzo mało. I tutaj warto wymienić Zygmunta Sarnę, mamy jego jeden obraz. Mamy także Brunana Podjaskiego, to niezwykły twórca, który w ciągu swojego życia stworzył no, około 40 obrazów, jeden z nich jest w naszej kolekcji. Także mocno ceniony jest Bazyli Albiczuk, też mamy jeden obraz, a więc tak, znajdują się tutaj takie perełki, co oczywiście nie jest reprezentacją wszystkich naszych skarbów i cymbeliów, no bo są też takie, których na wystawie nie zaprezentowałem z uwagi na przyjęte ramy czasowe.
Warto, myślę, przy tej okazji także podkreślić, że to jest kolekcja, która jest efektem pracy kilku pokoleń pracowników. Każdy też miał trochę inne spojrzenie na to, co w tej kolekcji powinno się znaleźć.
Tak, to jest przede wszystkim zasługa byłego dyrektora, doktora Błachowskiego. To jest zasługa pani Ludomiry Tyczyńskiej, wieloletniej szefowej działu sztuki i estetyki, Bożeny Olszewskiej, obecnej szefowej tegoż działu, no i także mojej koleżanki, z którą siedzimy biurko w biurko, Aleksandry Jarysz, która jest bardzo aktywna na, właśnie na polu pozyskiwania nowych prac, nawiązywania kontaktów z artystami. No i także tutaj muszę powiedzieć tak w tajemnicy trochę, że nasz dyrektor też obecny, czyli dr Hubert Czachowski, też jest bardzo mocno zaangażowany w tworzenie kolekcji sztuki.
Całkiem niedawno też pozyskaliście nowe obiekty.
Pozyskujemy je non-stop. Mamy przykład tutaj jednego obrazu, który przemówił do mnie niesamowicie mocno. Chodzi o jego treść, takie pokazanie, rozbicie starego i nowego. I on trafi na tą wystawę, pomimo że tak do końca jeszcze nawet nie jest w naszych zbiorach, ponieważ autor przywiózł go, pytając, czy bylibyśmy zainteresowani tydzień temu. Więc tak jak widzisz, na bieżąco udaje nam się pozyskiwać.
A co to za praca?
Jest to praca Edka Matuszewskiego, dość wymowna, właśnie tego konfliktu pomiędzy starym a nowym. Co jest na tym obrazie? No oczywiście powinien powiedzieć, a to zapraszam na otwarcie, ale dobra, zdradzę tę tajemnicę. Znudzony młody człowiek stojąc przy wypasionym białym samochodzie, który przywiózł matkę staruszkę pod wiejską kapliczkę i obraz ten nazywa się Modlitwa za rodzinę. Także myślę, że dość wymowne.